6 września 2007 roku, rozmowy niedokończone, oferta kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, oczywiście w Toruniu. W studio gościmy magister Dorotę Zbierzchowską, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, magister Katarzynę Cegielską, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektora administracyjnego oraz absolwentów studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, Agnieszka Malinowska-Pelczar, asystent koordynatora do spraw promocji i kontaktów z beneficjentami projektu Studiuj, Europejskie Studia dla Studentów oraz pan Roman Bicki, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo gorąco witamy w naszym studio. Szkoła Wyższej Kultury Społecznej Medialnej jest bliska i znana wielu osobom. Ostatnio dosyć głośno o tej szkole, ale dzisiaj chcemy zwrócić się do tych, którzy poważnie patrzą w przyszłość swojego życia, chcieliby skorzystać z oferty kształcenia się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tutaj w Toruniu, zwłaszcza w tym wymiarze studiów podyplomowych. Tak więc czas rozmowy niedokończone zacząć. Prosimy pani magister Dorota Zbierzchowska, prodziekan. Prosimy o wprowadzenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Na początek może takie wyjaśnienie. Jak wiemy, w uczelniach trwa w tej chwili nabór zarówno na studia stacjonarne. Jest to jeszcze koniec naboru, gdzie można składać dokumenty. U nas do 10 września jest taka możliwość i tę ofertę studiów stacjonarnych także przypomnimy na studia zaoczne do 15 września i na studia podyplomowe także do 15 września. Natomiast dzisiaj szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość kształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni, dlatego że jest to też możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, nowych umiejętności, może odświeżenia pewnych wiadomości, które jakiś czas temu zdobyło się na studiach. I tutaj takie wyjaśnienie, kto może podjąć kształcenie na studiach podyplomowych, bo z takimi pytaniami bardzo często spotykamy się w uczelni. Otóż w świetle prawa o szkolnictwie wyższym, które obowiązuje w Polsce, w tej chwili kształcenie na studiach podyplomowych mogą podjąć absolwenci uczelni wyższych, czyli osoby, które posiadają tytuł magistra, jest to tytuł zawodowy, jak również osoby, które ukończyły studia licencjackie i posiadają tytuł licencjata albo tytuł inżyniera. Są to takie tytuły, które uprawniają do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. No, na naszych studiach zdarzały się także osoby z tytułem doktora. Takie też oczywiście mają prawo do podjęcia tego kształcenia. Natomiast zdarza się też tak i warunkowo uczelnie dopuszczają czasem do udziału w studiach podyplomowych studentów 5. roku studiów czy 3. roku studiów, którzy są tuż przed obroną pracy magisterskiej czy pracy licencjackiej, ale wtedy warunkiem jakby wydania świadectwa i decyzji o ukończeniu studiów podyplomowych jest przedstawienie przez takiego studenta właśnie dyplomu magistra czy dyplomu licencjata. Nie można uzyskać wcześniej dyplomu ukończenia studiów podyplomowych niż zdobędzie się dyplom licencjata, inżyniera czy magistra, więc takie wprowadzenie na początek. W dzisiejszej audycji mówić oczywiście będziemy o całej ofercie kształcenia na studiach podyplomowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi jednak na studia z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Tutaj też nasi goście i absolwenci tych studiów powiedzą o projekcie, który właśnie jest wdrażany w województwie kujawsko-pomorskim, właśnie wykorzystuje fundusze unijne jeszcze z tego poprzedniego okresu finansowania, a jak wszyscy wiemy, przed nami, przed Polską ogromne możliwości wykorzystania funduszy z nowego okresu programowania 2007-2013. O tym także dzisiaj będziemy mówić. Połączymy się także z ekspertem do spraw wykorzystania tych funduszy, żeby powiedzieć o tych możliwościach. I powiemy także o studiach podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych. Także krótko o studiach podyplomowych z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, a krótko dlatego, że cała audycja poświęcona tym studiom będzie już w najbliższą sobotę, więc wszystkie osoby zapraszamy do słuchania tej audycji. Przypomnę także, że w czasie naszej audycji cały czas jest czynna specjalna infolinia, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje, których Państwo być może nie słyszą na antenie, a które są dla Państwa interesujące. Przypomnę numer telefonu 056 610 81 79, 056 610 81 79. Będzie to infolinia czynna do końca trwania naszej dzisiejszej audycji. Może na początek przypomnijmy jeszcze, jakie kierunki oferuje nasza uczelnia na studiach dziennych. Tutaj termin składania dokumentów no już upływa niedługo, bo 10 września, więc jakby ktoś z Państwa chciał się zdecydować jeszcze na podjęcie kształcenia, to trzeba już teraz zamawiać kwestionariusz i składać dokumenty.
A o to poprosimy panią magister Katarzynę Cegielską.
Jeszcze chciałam dodać, że ojciec tutaj powiedział o tym, że dużo się mówi ostatnio o uczelni. Rzeczywiście jakikolwiek kanał telewizyjny, czy też radiostację włączamy, wszędzie słychać o uczelni. My w odróżnieniu do tych wszystkich stacji radiowych i telewizyjnych chcemy mówić merytorycznie i nie chcemy manipulować informacjami, a niestety, kiedy włączymy właśnie te stacje, tak się dzieje. Słyszymy jakieś, widzimy i słyszymy o jakimś zniekształconym obrazie uczelni i no, o tym, czego tak naprawdę tutaj w naszej uczelni zupełnie nie ma. Ale myślę, że jeszcze o tym będziemy rozmawiali później, kiedy przejdziemy do oferty studiów podyplomowych z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych. Będzie okazja, aby jeszcze o tym powiedzieć. Natomiast wracając do oferty z zakresu studiów stacjonarnych i też niestacjonarnych, czyli wracając do takiej starej nomenklatury, która jeszcze obowiązuje, bo ona się tak utarła, czyli wracając do studiów dziennych i zaocznych, nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, oferuje studia, które kończą się licencjatem, a zatem są to dwa kierunki, już w tym momencie trzy kierunki studiów, dwa, które mamy od początku w uczelni, a zatem dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz drugi kierunek politologia i trzeci nowy, który w tym roku otwieramy, jest to kulturoznawstwo. To są trzy kierunki studiów, jakie proponujemy na właśnie poziomie licencjackim. Na poziomie inżynierskim proponujemy informatykę i tutaj taką specjalność jak techniki multimedialne. Studia inżynierskie różnią się od licencjackich tym, że trwają jeden semestr dłużej, a zatem 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Tyle właśnie trwa nauka na studiach inżynierskich. I oczywiście zapraszamy do naszej uczelni tych, którzy już posiadają pierwszy stopień nauki za sobą, którzy już mają pierwszy stopień nauki za sobą, a zatem mają tytuł zawodowy licencjata, zapraszamy na studia z zakresu politologii. I tutaj oferujemy dwie specjalności. Jest to
polityka społeczno-ekonomiczna
i druga specjalność skierowana przede wszystkim do dziennikarzy jest to komunikowanie i dziennikarstwo polityczne. Także zachęcamy i zachęcamy nie tylko naszych absolwentów, absolwentów, którzy już posiadają licencjat właśnie uzyskany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale także zapraszamy tych wszystkich absolwentów właśnie zarówno politologii, dziennikarstwa, a także pokrewnych kierunków właśnie do kontynuowania nauki w naszej uczelni.
Wielokrotnie zachęcaliśmy do tego, mówiliśmy o szczegółach dotyczących studiowania na studiach pierwszego stopnia czy drugiego stopnia, na studiach licencjackich czy inżynierskich. Dzisiaj rozmawiałam z naszym studentem, który jest tutaj na praktykach właśnie w telewizji Trwam, i tak rozmawialiśmy o tym, że studenci mają tutaj niewiarygodne możliwości, bo student po drugim roku już jest na praktykach i pomaga w realizacji programu telewizyjnego. I mówi tak, trzeba powiedzieć na antenie, że naprawdę są ogromne możliwości techniczne tutaj i wykorzystania sprzętu. Gdzie indziej takich możliwości nie ma. Na to też chciałabym zwrócić uwagę, ale też chciałam podkreślić jedną rzecz, bo my wielokrotnie mówimy o tym, jakie są możliwości praktyk, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w różnych instytucjach właśnie związanych ze środkami społecznego komunikowania, czy w Sejmie, czy w Parlamencie Europejskim. Tutaj by można bardzo dużo wymieniać, ale trzeba podkreślić, że te praktyki są dla tych, którzy chcą z nich skorzystać, bo to zależy od tego, na ile studenci też się angażują w to i chcą się nauczyć, wykorzystać te możliwości, które oferuje uczelnia, więc taki apel w tej chwili właśnie, jeżeli chcecie wykorzystać te wszystkie możliwości, naprawdę dobrze przygotować się do zawodu dziennikarza, do bycia rzetelnym dziennikarzem, takim, który z jednej strony posiada wszystkie te umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych środków przekazu, a z drugiej strony wie, co to jest prawda i tę prawdę przekazuje, a tego nam brakuje, patrząc teraz chociażby o tym, o czym mówiła pani dyrektor, w przekazie dotyczącym naszej uczelni. Jeżeli więc chcecie podjąć takie kształcenie, zapraszamy do naszej uczelni.
Także bardzo często spotykamy się z takimi poglądami, jeśli chodzi o studentów innych uczelni, że właściwie no, głównie teoria jest na studiach wykładana i właściwie po studiach, po ukończeniu studiów dopiero przychodzi czas na to, żeby gdzieś tam na jakimś stażu, czy też w pierwszej swojej pracy dopiero nauczyć się tego, no, co należy do obowiązków właśnie w danym miejscu pracy. My chcemy, żeby absolwent już mógł pójść do pracy i mógł służyć swoją wiedzą. Oczywiście będzie nabywał tego doświadczenia jeszcze, prawda, cały czas, ale on już posiada taką wiedzę, że rzeczywiście może ją wykorzystać w pracy. Ja już mówiłam w poprzedniej audycji, którą mieliśmy w sierpniu, o takim przypadku, i to nie jest, żeby też ktoś nie pomyślał, że taki odosobniony przypadek, ale właśnie nasza absolwentka udała się do jednego z oddziałów telewizji regionalnej i kiedy powiedziała, że już potrafi posługiwać się kamerą, kiedy potrafi montować, że potrafi no, wiele innych rzeczy, potrafi pójść, prawda, i przeprowadzić wywiad, zrobić sondę, to no, tutaj padło takie zdziwienie, niedowierzanie, kiedy rzeczywiście pokazała w studiu montażowym, że potrafi zmontować, no to praktycznie od razu zaproszono tę osobę do współpracy i zaproponowano właśnie pracę etatową. Także to jest przede wszystkim ważne i myślę, że powinno zachęcić wiele osób do podjęcia studiów w naszej uczelni.
Ja może dodam jeszcze, że w okresie 3 lat, czy 3,5 roku, jak to jest w przypadku studiów inżynierskich, przewidziane jest aż 15 tygodni praktyk zawodowych. Jest to więc czas, kiedy tak naprawdę można poznać specyfikę funkcjonowania poszczególnych instytucji. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną sprawę w kontekście naszej rozmowy dzisiaj o studiach podyplomowych. Jeżeli chodzi o te studia, także duży nacisk jest położony na przygotowanie, na zdobycie tych umiejętności praktycznych. Dlatego, że na studiach podyplomowych, zarówno na studiach dziennikarskich, jak i z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, a także z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych, są przewidziane praktyki zawodowe. Także tutaj, mimo że ktoś przychodzi na rok tylko do uczelni, ma także tę możliwość zobaczenia, jak od środka funkcjonują instytucje związane z danym kierunkiem studiów. Natomiast w przypadku studiów z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych, dlatego że to są studia jednosemestralne, to tej praktyki nie ma możliwości odbycia, natomiast jest jedna bardzo istotna sprawa, która wyróżnia tutaj naszą uczelnię na tle też oferty kształcenia innych tego typu studiów, a mianowicie jest to kwestia przygotowania projektu na zakończenie studiów. I tutaj właśnie w studio są nasi absolwenci. Ja chciałam zapytać, czy Państwo jeszcze pamiętają, z jakiego zakresu projekt Państwo przygotowywali? Czy to była prosta sprawa? Czy te wiadomości zdobyte w czasie zajęć wystarczyły do tego, żeby taki projekt przygotować? Czy to też jednak musiała być samodzielna praca i inicjatywa w znacznym stopniu?
Inicjatywa na pewno była nasza, chociaż mieliśmy ogromną oczywiście pomoc, bo my też mieliśmy zajęcia praktyczne, mieliśmy ćwiczenia, na których każdy projekt, każdego słuchacza był omawiany w grupie, także uczyliśmy się też na projektach innych osób. Każdy poddawał temat. Oczywiście, kto nie miał pomysłu własnego, temu służyli wykładowcy pomocą. Ale gro osób było takich, które już miały pomysł na projekt i które ten projekt rzeczywiście potem wprowadziły w życie, które ten projekt realizowały.
Mówiliśmy już w jednym z poprzednich audycji właśnie o osobach, którym udało się ten projekt napisany na zakończenie studiów złożyć, otrzymać dofinansowanie i realizować, prawda? Więc tutaj to jest też dość istotna kwestia. A z jakich dziedzin Państwo przygotowywali te projekty?
Ja akurat przygotowałem z dziedziny infrastruktury, był to duży projekt, wszakże też w życie nie wszedł, ponieważ zabrakło funduszy. Poszedłem ambitnie, ale wiem teraz przynajmniej, jak ten projekt należy skonstruować. Był przedyskutowany w szczegółach dokładnie.
A czy to jest tak, że napisanie powiedzmy projektu z jednej dziedziny w jakiś sposób pomaga potem przy pracy nad kolejnymi projektami?
Tak, na pewno projekty te z różnych dziedzin, z różnych programów różnią się od siebie, ale bardzo dużo dało nam właśnie ta szkoła napisania tego pierwszego projektu pod okiem specjalisty, który wskazał właśnie na co szczególnie należy zwrócić uwagę. Ja się przyznam, że pisałam projekt zanim tutaj dostałam się na studia. Pisałam projekt, który po prostu odpadł już w pierwszej weryfikacji. Napisałam ten sam projekt na to samo działanie, były to szkolenia i ten projekt rzeczywiście przeszedł te pierwsze oceny, z tym, że był to właśnie koniec już tego okresu finansowania i też z braku środków po prostu nie został on zrealizowany.
To tyle może na razie. Będziemy szczegółowo do tego wracać, tym bardziej, że mamy także zaplanowane połączenie z naszymi absolwentami, którzy w tym roku pisali takie projekty i tutaj z Państwem w studio także porozmawiamy na temat projektu, który oni sami już realizują i wdrażają w tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim, ale może wróćmy jeszcze właśnie do studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, bo o tym też dzisiaj obiecaliśmy, że powiemy, bo wielokrotnie mówi się o naszych studentach ze studiów dziennych, że odbywają praktyki, nawet dzisiaj gdzieś w telewizji widziałam ich, jak stali z kamerami, czekając na rozmowę z politykami, więc są aktywni także w czasie praktyk, ale warto powiedzieć także o tych możliwościach, które są przeznaczone dla absolwentów innych kierunków, nie tylko dziennikarstwa, wtedy możliwość zdobycia takich umiejętności na studiach podyplomowych tylko w ciągu dwóch semestrów.
Oczywiście praktyki dla studentów studiów podyplomowych są dokładnie takie same. Oferta jest taka sama. My tutaj no, nie dyskryminujemy, można powiedzieć, studentów studiów podyplomowych. Oferujemy oczywiście dla chętnych, bo wiadomo, że może to są już osoby pracujące i nie zawsze jest to możliwe, żeby na przykład na miesiąc wyłączyć się ze swojej pracy zawodowej i udać się do redakcji takiej czy innej na odbycie praktyk, ale oczywiście dla tych, którzy mogą to uczynić, to takie praktyki również są możliwe. I za chwileczkę będziemy rozmawiali z, no, można powiedzieć, z absolwentką, chociaż jeszcze przed obroną, z absolwentką studiów podyplomowych dziennikarskich, która no, przybliży, postaramy się spytać właśnie o to, jak odbiera studia w naszej uczelni i co dały jej praktyki, bo rzeczywiście pani, z którą będziemy za chwileczkę rozmawiać, odbyła praktyki w naszym dzienniku, w redakcji naszego dziennika i już za moment połączymy się z panią Hanną Piekut, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa.
Drodzy radiosłuchacze, przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i cały czas jest czynna nasza specjalna infolinia, pod którą można uzyskać szczegółowe informacje na temat kształcenia. Przypomnę numer telefonu 056 610 81 79 056 610 81 79.
Pani Haniu, witam serdecznie. Jest Pani, no, absolwentką, tego jeszcze nie można powiedzieć, bo jeszcze przed Panią obrona pracy dyplomowej, prawda?
Tak, tak.
Ale dwa semestry ukończyła Pani studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa. I proszę powiedzieć, rok temu stała Pani przed wyborem studiów podyplomowych. Dlaczego akurat studia dziennikarskie i dlaczego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej?
Zawsze w takich studiach marzyłam, o studiach właśnie dziennikarskich. No i po prostu też ze słyszenia i od innych także słyszałam, że właśnie tutaj, w tej szkole pracują wspaniali wykładowcy i rzeczywiście ta szkoła otwiera oczy jakby na to, co się dzieje wokół nas. Tutaj dzięki tej szkole można jakby się uwrażliwić na manipulację, która tak jest obecna w mediach i naprawdę mówi się tutaj o rzeczach, o których nie mówi się na innych uczelniach. To, co też tak bardzo mnie uderzyło, to takie podejście do studenta, profesorów. Student nie jest tutaj tylko numerem w indeksie, tak jak to było na uczelni, na której poprzednio się uczyłam, ale zawsze tutaj profesorowie mają czas dla studenta, naprawdę dla niego są. Odpowiedzą na każde dodatkowe pytanie. Pierwszy mój przyjazd do szkoły też właśnie tak bardzo mnie zaskoczył. Życzliwość ludzi, których tam spotkałam, czy to choćby w dziekanacie, czy nawet w recepcji hotelu akademickiego. Tego bardzo właśnie mi brakowało na poprzedniej uczelni. Jakby widać też, że gdzie indziej zanikają takie relacje. Studenci nie znają się między sobą, nie znają wykładowców, a tutaj choć studentów jest wielu, to wykładowcy starają się jakoś ich zapamiętać, porozmawiać z nimi i to jest, to myślę, że to jest takie bardzo cenne.
Pani Haniu, zajęcia podczas tych dwóch semestrów nauki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku podyplomowych studiów dziennikarskich to zarówno wykłady, ćwiczenia, także warsztaty. Proszę powiedzieć, które zajęcia wspomina Pani jako najcenniejsze, które pomogły Pani w odczytaniu rzeczywistości, w zrozumieniu jej?
Dla mnie takie cenne, jedne z takich właśnie zajęć to były zajęcia fotograficzne. Często jest tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że poprzez fotografię, poprzez zwykłe zdjęcie można tak bardzo skrzywić obraz jakiejś sytuacji czy czyjejś osoby. I tam naprawdę wielu takich cennych wskazówek można się nauczyć. Także na warsztatach prasowych, one są bardzo takie pomocne. Teraz, kiedy byłam na praktyce w naszym dzienniku, te wszystkie umiejętności bardzo mi się przydały, kiedy była taka potrzeba, aby napisać notkę, aby napisać właśnie jakąś krótką informację na temat jakiegoś wydarzenia. No to wszystko bardzo się przydaje w przyszłości.
A proszę powiedzieć, właśnie odnosząc się do praktyk w naszym dzienniku, które odbyły się w lipcu, jak one wyglądały? Jak Pani przyjechała do redakcji naszego dziennika, to od czego Pani zaczęła i jakie obowiązki były Pani przekazywane?
Więc pierwszy dzień, to może właśnie, to powiem tak szczerze, że był taki trudny, bo nowe miasto, nowi ludzie, redakcja, nikogo nie znam, ale powoli jakby zaczęłam w to wszystko wchodzić i naprawdę jestem z tych praktyk bardzo zadowolona. Sama mogłam spróbować swoich sił i rzeczywiście poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Ludzie wokół bardzo życzliwi i pomocni. No i poznałam właśnie pracę redakcji, prawdziwa redakcja, prawdziwa praca. Praca z Polską Agencją Prasową, dzwonienie do różnych osobistości, prośby o komentarze i wszystkiego można się nauczyć, chociaż z początku wiadomo, jest to troszkę trudne, jest jakiś lęk, bo wiadomo, pierwszy raz się gdzieś tam dzwoni, nie jest łatwo rozmawiać z kimś, kogo się nie zna, czasami trzeba się zapoznać z jakimś tematem, który też nie jest nie do końca się go zna i trudno jest na taki temat wtedy wówczas rozmawiać, ale z czasem nabywa się jakby takiej rutyny i odwagi i naprawdę bardzo, bardzo jest to cenne.
Pani trafiła do działu zagranicznego, prawda?
Tak, ja trafiłam do działu zagranica, co też tak z początku trochę miałam obawy, ale naprawdę były też tego owoce, bo później miałam swoje króciutkie takie artykuły
i wywiady, które
i
mogliśmy
wywiady,
czytać
tak,
w naszym
tak.
dzienniku.
Tak.
Proszę jeszcze powiedzieć, Pani Haniu, czy wiąże Pani z przyszłością właśnie zawód dziennikarza?
Oj, bardzo bym chciała pracować w zawodzie dziennikarza, choć wydaje mi się, że nie jest to takie łatwe. Tym bardziej, jeśli szuka się pracy w obrębie miejsca zamieszkania. No, ja mieszkam akurat nieopodal Bydgoszczy i o ile wiem, no niewiele jest tam redakcji takich, w których właśnie chciałabym pracować, bo większość są to jakieś gazety lokalne, ale one jakby wszystkie są w tym samym nurcie, w których na przykład jest gazeta, no nie wiem, Wyborcza i inne takie bardzo znane. A chciałabym właśnie pracować w gazecie, która opowiada się za prawdą. No, ale mam nadzieję, że to kiedyś się spełni, a może uda się kiedyś stworzyć Bydgoszczy, dodatek bydgoski do naszego dziennika, kto wie.
Oby tak się stało. I proszę jeszcze powiedzieć na koniec tym słuchaczom, którzy może wahają się, czy podjąć studia dziennikarskie, podyplomowe studia dziennikarskie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Co by Pani powiedziała tym osobom?
Bardzo polecam. Myślę, że naprawdę warto i nie ma się co tutaj wahać. Wiem też, że są takie obawy, a co inni powiedzą, bo wiadomo, że jest wiele ataków i na szkołę i również na Radio Maryja ludzie bardzo różnie na to spoglądają, czasami się wyśmiewają, ale myślę, że naprawdę trzeba iść do przodu, jak to mówił ojciec Tadeusz, alleluja i do przodu.
Tak jest. Jeszcze może tak zadam takie niestosowne pytanie. Jaki temat pracy dyplomowej pani sobie wybrała?
Praca dyplomowa będzie obejmowała tematy związane z temat, będzie dotyczył obrony życia poczętego. Konkretnie będzie to taki zbiór wywiadów z ludźmi, którzy są związani z diakonią życia, która właśnie działa w Bydgoszczy i ma już jakby dzięki Panu Bogu udało się uratować już kilkanaścioro dzieci od aborcji. No myślę, że szczegóły to będą w pracy.
Zapowiada się ciekawie, a zatem nie było to niestosowne, bo myślałam, że może jeszcze prace nie zostały poczynione, ale widzę, że wręcz przeciwnie,
tak,
już jest praca zaawansowana, także niebawem spotkamy się na pewno na obronie pracy dyplomowej.
Tak.
Zatem powodzenia życzę pani Haniu, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przy okazji pozdrawiamy wszystkich innych studentów i absolwentów studiów podyplomowych właśnie z zakresu dziennikarstwa i może tutaj dodam jeszcze, jakie przedmioty są przewidziane w toku studiów, bo to jest dość istotne. Jeżeli ktoś decyduje się na podjęcie takiego kształcenia, przewidujemy takie przedmioty jak reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, źródła informacji dla dziennikarzy, fotografia w prasie i wydawnictwie, o tym właśnie pani Hania wspominała, działalność rzecznika prasowego, gatunki dziennikarskie, wiedza o filmie, społeczne i kulturowe oddziały mediów, prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji oraz prawo autorskie, metody badań medioznawczych, komputer w pracy dziennikarza, warsztaty prasowe, warsztaty radiowe i telewizyjne, pedagogika mass mediów i są też godziny z pewnych przedmiotów humanistycznych, to należy podkreślić, że są też podstawy filozofii, jest etyka dziennikarska, więc to są te elementy, które wyróżniają też w jakiś sposób naszą uczelnię.
I chwilkę temu pojawiło się podczas właśnie dyżuru infolinii takie pytanie, ile kosztują studia na podyplomowym dziennikarstwie w naszej uczelni i no myślę, że cena nie jest wygórowana. Nawet cena, powiedziałabym, jest niska. Zresztą przed chwilką też mieliśmy tutaj okazję rozmawiać z osobami w studiu, z gośćmi w studiu. Pan Roman uczył się już w wielu uczelniach, skończył wiele wyższych uczelni na studiach podyplomowych. I powiedzmy sobie szczerze, zdziwił się trochę, bo kwota 1300 zł za semestr nauki, no trzeba przyznać, nie jest wysoką, prawda, kwotą?
Jest wręcz niską kwotą. Ja kończyłem studia MBA, to są akurat studia menedżerskie i tam płaciłem znacznie dużo, dużo większe cyfry i to w dolarach. Także 8000 dolarów kosztowała mnie te studia, a to porównując te 4000 złotych, to jest duża dysproporcja.
No i jeszcze warto dodać taką kwestię, że nasze praktyki, o których tutaj tak szeroko i często mówimy, są zupełnie bezpłatne. Także to też jest bardzo ważny element studiów, gdyż 1300 zł, właściwie tutaj jeszcze 80 zł opłata rekrutacyjna, no i to właściwie jest całość kosztów. No, przepraszam, 30 zł jeszcze za wydanie dyplomu, prawda?
Ale to już
są manipulacyjne pracę, takie opłaty.
To są już koszty,
takie,
które są wymagane przez ministerstwo od wszystkich studentów we wszystkich uczelniach, także to nie jest koszt przez nas ustalany.
A warto dodać, że w innych uczelniach często zdarza się tak, że za praktyki student musi po prostu słono zapłacić, żeby na przykład pójść na tydzień chociażby gdzieś do telewizji i tak naprawdę popatrzeć po prostu na to, co się tam dzieje, bo często nie ma nawet mowy o tym, żeby do ręki dostać sprzęt, żeby rzeczywiście cokolwiek zrobić na tym sprzęcie telewizyjnym. Także to od strony finansowej, jeśli chodzi o studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa.
Śpiewajcie Bogu, psalmem wysławiajcie Jego imię. Gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię. Weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68.
Za ogień, co kurzy się w piecu, zaświerszczę na granie za gwiazdy, gdy w kałużach świecą. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie.
Za serce, co przez płotki skacze i za tańce do rana, za świat, który z tobą zobaczę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Gazeta pytano, jakże można tak kochać, jakże można tak kochać. Może gazeta pytano, jakże można tak kochać, jakże można tak kochać. O dziewiątej rano,
za lato i kompot za kreską, za śnieg zakopane i za to, że wciąż obok jestem. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochany. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochany. Przejmowo trwanie, jakże
za narty i obrazek święty. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Kochaj mnie, kochaj mnie.
Kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone. Oferta kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W studio gościmy panią Dorotę Zbierzchowską, Katarzynę Cegielską, Agnieszkę Malinowską-Pelczar oraz Romana Bickiego. Przechodzimy do kolejnych ofert i kolejnych atutów, dlaczego nie warto, ale dlaczego trzeba studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tak więc prosimy wszystkich o wyostrzenie uwagi, a przede wszystkim do wzięcia czegoś do notowania. Jeżeli nie ja potrzebuję, to może kolega, koleżanka, może ktoś z rodziny, z sąsiedztwa nie ma się czym zająć, a jest, jak to mówimy, człowiekiem inteligentnym, mądrym i wiedza się go ima, więc warto mu taką informację po prostu podesłać.
I teraz kolejna oferta kształcenia, tym razem na studiach podyplomowych związanych z kierunkiem informatyka. Tutaj mamy dwie takie propozycje. Jedna to są dwusemestralne studia grafika komputerowa i techniki multimedialne. Studia przeznaczone dla tych, którzy już posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem, a w trakcie studiów uzupełnią swoją wiedzę właśnie o znajomość programów graficznych, o tworzenie ciekawych wizualizacji oraz animacji komputerowych, o umiejętność pracy z obrazem cyfrowym i tworzenie prezentacji multimedialnych, a także poznają zasady montażu dźwięku i filmów i umiejętność tworzenia stron www. Sądzę, że to dość ciekawa propozycja, tym bardziej, że przewidziano tutaj większość zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych i również tutaj, tak jak wspominaliśmy, studenci przygotowują projekty stron, projekt strony www, projekt, który stanowi pracę dyplomową, także trzeba się wykazać już konkretnymi umiejętnościami i daje to też uprawnienia do pracy w zawodach związanych właśnie z grafiką komputerową i technikami multimedialnymi. Natomiast oferta skierowana do nauczycieli, trzysemestralne studia zastosowanie informatyki w dydaktyce. Jest to taka szczególna propozycja skierowana do tych, którzy chcieliby wykorzystać nowoczesne technologie w nauczaniu, a jednocześnie też dająca uprawnienia do nauczania informatyki. Także te umiejętności, o których wcześniej mówiłam przy studiach z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych, zostaną tutaj jeszcze uzupełnione o znajomość metodyki nauczania informatyki i umiejętność wykorzystania techniki informacyjnej w nauczaniu. Do tego zachęcamy nauczycieli, którzy chcieliby z jednej strony podnieść swoje kwalifikacje, a z drugiej chcieliby po prostu zastosować te wszystkie możliwości, które dają obecnie programy i techniki informacyjne do tego, aby jak najlepiej przekazać swoją wiedzę uczniom i też ich zainteresować, bo wiemy, że jest w tej chwili współcześnie bardzo ważne wykorzystywanie tego typu narzędzi. Warto dodać, że te studia też należą do jednych z tańszych ofert, dlatego że czesne za semestr na studiach dla nauczycieli wynosi 1300 zł, natomiast na studiach z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych 1600 zł, a weźmy pod uwagę to, że w czasie tych studiów wykorzystane są wszystkie nowoczesne programy i sprzęt komputerowy.
Warto również dodać, że studia te, jeśli chodzi o ofertę dla nauczycieli, są o tyle ważne, że obecnie bardzo często nauczyciele muszą kwalifikować się jakby drugim przedmiotem, które mają nauczać, bo pod takim warunkiem często są zatrudniani. Dlatego myślę, że to też jest zachęta dla nauczycieli, żeby właśnie wybrali się na studia z zakresu właśnie zastosowania informatyki w dydaktyce właśnie do naszej uczelni, do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Przypomnę, że na wszystkie zgłoszenia na studia podyplomowe czekamy w uczelni do 15 września, czyli czasu już niewiele zostało, czasu do namysłu, do podjęcia decyzji. I jeśli ktoś w trakcie audycji zdecyduje się może zatelefonować pod numer infolinii. Przypominamy numer 56, to numer kierunkowy 610-81-79, 610-81-79 i pod tym numerem właśnie zamówić kwestionariusz, który my natychmiast jutro prześlemy listem priorytetem, tak żeby można było ten kwestionariusz wypełnić i wraz z odpowiednimi dokumentami w odpowiednim terminie odesłać właśnie do uczelni. Proszę Państwa, kolejne studia, kolejna oferta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z zakresu studiów podyplomowych to relacje międzynarodowe i dyplomacja. Taki kierunek studiów podyplomowych proponujemy. Jesteśmy już po pierwszym roku właśnie tychże studiów, czyli pierwsi absolwenci, no teraz jesienią można powiedzieć, wyjdą, dlatego że większość osób odbywa w tej chwili praktyki. W zeszłej audycji sierpniowej łączyliśmy się chociażby z tymi osobami, które odbywają praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Opowiadały one o ciekawej pracy, o tym, co właśnie czeka ich, co zastali właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jakie obowiązki tam wypełniają i myślę, że w najbliższą sobotę będzie również ku temu okazja, aby te osoby, inne osoby również opowiedziały o tym, czego nauczyły się w trakcie studiów z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, a także w czasie praktyk, jakie te osoby odbywały. Można tutaj tylko krótko wspomnieć przedmioty, jakie są w trakcie trwania tych studiów. Między innymi są to takie przedmioty jak międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, prawo międzynarodowe, prawo konsularne, prawo wspólnotowe i integracja europejska, geografia polityczna, współczesne systemy polityczne, konflikty międzynarodowe, protokół dyplomatyczny, mediacje i negocjacje, także etyka zawodowa, katolicka nauka społeczna, język obcy i tutaj warto dodać, że oferujemy w naszej uczelni naukę języka hiszpańskiego, dlatego że zakładamy, że osoby, które przychodzą na studia, język angielski mają właściwie opanowany.
Znaczy jakiś inny język.
Albo inny obcy, język.
Już poziomie, na poziomie zaawansowanym i wtedy język hiszpański jest na poziomie podstawowym. Także no, jeżeli ktoś no, czuje, że chciałby przyjść na studia z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, ale jeszcze z językiem sobie nie do końca daje radę, to zawsze jest możliwość jeszcze rok studiów, prawda, też na jakiś intensywny kurs języka angielskiego czy innego pójść i sobie przypomnieć i uzupełnić, bo przecież każdy z nas, kto ukończył studia wyższe, ma za sobą ten no, średnio zaawansowany poziom języka. To jest kwestia tutaj przypomnienia i no, uaktualnienia sobie tej wiedzy i umiejętności. Także zachęcamy tych wszystkich, którzy są zainteresowani kształceniem na studiach z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, do słuchania rozmów niedokończonych już w najbliższą sobotę, a my przechodzimy już do oferty kształcenia z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych. Za chwileczkę też będziemy mieli połączenie z ekspertem do spraw funduszy unijnych, który jednocześnie też jest wykładowcą na studiach podyplomowych w naszej uczelni. Chciałam dodać, że właśnie postawiliśmy w naszej uczelni na to, żeby zajęcia, przede wszystkim warsztaty prowadzone na studiach podyplomowych były przede wszystkim prowadzone przez praktyków, przez osoby, które same wielokrotnie takie projekty wdrażają, które takie projekty pisały, które wiedzą, jakie są problemy z realizacją tych projektów i że to też wszystko nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać i wynikać tylko z wiedzy teoretycznej, więc tutaj też poza oczywiście tą wiedzą teoretyczną, która jest niezbędna do tego i przewidziane są oczywiście wykłady z tego zakresu, duży nacisk w zasadzie no około połowy godzin przeznaczonych na studia podyplomowe są to godziny przeznaczone na zajęcia praktyczne, na warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Ponieważ mamy tutaj w studiu absolwentów, to może zapytajmy, jakie przedmioty tutaj Państwo szczególnie zapamiętali, na co Państwo zwrócili uwagę. No, dodam, że troszeczkę to też mogło się różnić, ponieważ to był ten czas, kiedy jeszcze poprzedni okres finansowania obowiązywał, no ale te sedno jest bardzo podobne także w tych nowych edycjach studiów podyplomowych.
Z zajęć teoretycznych, no szczególnie, ja szczególnie zapamiętałam etykę zawodową. Może to z funduszami miało niewiele wspólnego, ale naprawdę przydaje mi się teraz w życiu.
No jest to taki element kształcenia, który wyróżnia naszą uczelnię. Na pewno tak? Na innych studiach podyplomowych nie ma tej etyki, a tutaj mimo, że studia jakby nie są bezpośrednio związane z tym, rzeczywiście przewidujemy taki przedmiot w toku kształcenia.
Tak i rzeczywiście pochwalam i jest przydatny i bardzo, bardzo dużo się nauczyłam. Nawet sama o sobie na tym przedmiocie, ale z takich przedmiotów już ścisłych teorii mieliśmy zajęcia z metod pozyskiwania informacji na temat funduszy unijnych, gdzie szukać tych informacji, jak ich szukać, przedmiot współfinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej, były zasady przygotowywania projektów, ogólnie mówiliśmy, na jakich zasadach należy się opierać, przygotowując projekt.
I właśnie jednym z wykładowców jest pan Przemysław Lach, którego już gościmy na naszej antenie. Serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam serdecznie. Przed nami kolejne wyzwania związane z nowym okresem finansowania. Czy mógłby pan przybliżyć naszym radiosłuchaczom, na jakim etapie w tej chwili jest wdrażanie funduszy unijnych na ten nowy okres 2007-2013? Bo o tym się teraz bardzo dużo mówi, także w mediach.
Tak, akurat znajdujemy się w okresie takim, kiedy kończy się ten pierwszy nasz taki poligon doświadczalny, lata 2004-2006. Jeszcze realizowane są projekty właściwie do 30 czerwca przyszłego roku. Można więc analizować i ocenić już nasz, jak gdyby, pierwszy etap udziału w Unii Europejskiej, w jej strukturach. Natomiast przed nami największe wyzwanie i największa szansa, bo jest to aż 60, niektórzy obliczają, według innych wskaźników 65, no ale miliardów euro. Jest to szansa właściwie jedyna dla Polski i niepowtarzalna już, w związku z tym wypadałoby z niej skorzystać. Dlatego też jest w tej chwili ten najlepszy moment do zaproszenia wszystkich słuchaczy jako uczestników naszego studium podyplomowego, gdyż właśnie jest to czas ukazywania się nowych wytycznych na to obfite siedmiolecie. W związku z tym warto podjąć studia i warto zostać beneficjentem tych dużych pieniędzy.
Mówi się o tym, że te pieniądze są bardzo duże, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę trzeba się spieszyć, prawda? Bo pewne pule środków są już w tej chwili rozdysponowywane i no, ten okres jest założony do 2013 roku, ale może być tak, że w pewnych dziedzinach już nie będzie możliwości później wykorzystania tych środków.
Tak, właściwie w tej chwili można powiedzieć, że najważniejsze będą 2-3 pierwsze lata. Wtedy okaże się, jakie środki są do wykorzystania jeszcze w poszczególnych dziedzinach. Natomiast jeżeli chodzi o same dziedziny, to tutaj mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości, bo generalnie projekty będą dzieliły się na takie, które są zwane miękkimi. One właściwie pozyskują pieniądze dla przekwalifikowywania się, dla bezrobotnych, dla niepełnosprawnych, dla poznawania nowych zawodów. Są to środki bardzo ważne, szczególnie tutaj w naszych warunkach polskich, małych wspólnot lokalnych. I tutaj są to też olbrzymie możliwości, a z drugiej strony są to tak zwane projekty twarde, czyli te inwestycje przedmiotowe, a więc rozwój samej infrastruktury drogowej, infrastruktury różnych zabudowań, instytucji. Także jest tutaj bardzo bogata oferta i rzeczywiście należy w tej chwili najlepiej rozpoznać potrzeby w swoich środowiskach, z których pochodzimy, A tak się bardzo dobrze składa zawsze, że nasza uczelnia w Toruniu gości praktycznie ludzi z całej Polski. Ludzi właściwie zdecydowanych, którzy znają swoje środowiska i wiedzą jak gdyby na co można te pieniądze pozyskać. Stąd też tutaj też bardzo prawdziwe głosy absolwentów, którzy się przede mną wypowiadali i mówili, że właściwie na tę uczelnię przychodzą ludzie, którzy już wiedzą jakie są potrzeby i teraz naszym zadaniem jest tutaj wspólnie wypracować tę możliwość pozyskania środków i skorzystania z tego dużego wsparcia, które jest przed nami.
Panie Przemysławie, mam takie pytanie, bo mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, podkreślamy wagę. Proszę powiedzieć, co się stanie z funduszami, jakie przynależą się Polsce, jeśli Polska nie wykorzysta tych funduszy, jeśli Polska ich nie odzyska? Co się stanie z tymi funduszami?
No niestety te pieniądze przepadną, czyli będą musiały być zwrócone do Brukseli, a więc właściwie nigdy nie będą mogły znaleźć zastosowania w Polsce. Natomiast przypominam, że kwota, jeżeli bierzemy okrągłą sumę 60 miliardów euro, to jest praktycznie razy 4, a więc jest to duża kwota, no powiedzmy półtora rocznego budżetu dodatkowego Polski, jak gdyby. Więc można sobie zdać sprawę z tego, ile za to można wybudować, ile za to można również stworzyć miejsc pracy, co dla Polaków jest bardzo ważne, gdyż no, nasza uczelnia podkreśla to, że tu jest potrzebna praca, że tu jest potrzebna twórczość i można w tej chwili z tych środków skorzystać. Także mówimy to wyraźnie. Zapraszamy, musimy znać mechanizmy działania tych środków finansowych w Unii, musimy upowszechniać tę wiedzę, a im więcej ludzi będzie wiedziało, jak skorzystać z tych środków, tym efekt będzie dla Polski lepszy.
No, nasza uczelnia stara się nauczyć, jak wykorzystać środki unijne, ale także chcemy też wykorzystać te środki unijne w dobrym celu. I no, wiele się teraz o tym mówi. I proszę powiedzieć, jak pan odbiera jako ekspert tutaj do spraw funduszy europejskiej tę nagonkę na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. No, mówi się, że Unia Europejska podobno nikogo nie dyskryminuje. To no jak tak, to jest? Czy my możemy, czy my nie możemy ubiegać się o fundusze unijne?
Tak, oczywiście. Jest to zagadnienie w tej chwili bardzo ważne. Oczywiście my, Polacy, katolicy, tak a nie inaczej uformowani, po chrześcijańsku, nie mamy tutaj żadnych, że tak powiem, możliwości nawet, żeby być gorzej traktowanymi. W związku z tym trzeba bronić twardo swoich spraw. My wiemy, jakim językiem posługuje się również biurokracja unijna i wręcz mówi się tam, prawda, żeby nie ranić na przykład uczuć religijnych, czy żeby nie dyskryminować żadnych grup. Tym bardziej możemy z tego właśnie korzystać jako ludzie wierzący. Nie jesteśmy gorsi od innych. Tym bardziej, że tak jak było już tutaj powiedziane, my uczymy każdego słuchacza indywidualnie, jak przygotować projekt, jak go rozliczyć i jak wykonywać następne projekty. A myślę, że przez to najlepiej realizujemy właśnie coś takiego, co nazywamy racją stanu, czy też interesem polskim. Tutaj na studium podyplomowym można też właśnie taką wiedzę upowszechnić. I to jest, myślę, też nader ważne.
Ja chciałabym odnieść...
Natomiast, przepraszam, jeszcze tak, krótki komentarz. Chciałem zachęcić wszystkich, żeby weszli na stronę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ja oczywiście jako człowiek niezależny jestem daleki od chwalenia jakiejkolwiek ekipy rządzącej, ale wydaje mi się, że ostatnie oświadczenie w sprawie, którą pani Ciekan poruszyła, czyli wygrania projektu przez naszą uczelnię, no jest tutaj godne przeczytania, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo obiektywne i właśnie obnaża niewiedzę i kłamstwa ludzi, którzy czasami uchodzą za gwiazdorów, a nie znają się właśnie na mechanizmach, nie odróżniają nawet funduszy europejskich, unijnych od mechanizmu finansowania norweskiego. Także tutaj pani minister bardzo obiektywnie i prawdziwie wyjaśnia tę sprawę i tutaj właściwie odsyłam słuchaczy, że mogą sobie zapoznać się z tym na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Tym bardziej, że ostatnio bardzo wiele się mówi na ten temat w mediach i bardzo często też no, jest to duża dezinformacja na temat tego projektu i na temat no, rzekomo tego, że ten projekt był gorszy od innych projektów, no tutaj podkreślmy, że projekt, żeby znaleźć się na tej liście, musiał spełniać wszystkie kryteria ustalone właśnie przez ten komitet monitorujący programu operacyjnego i infrastruktura i środowisko, prawda, także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które opiniowało te projekty. Także w niczym on nie odbiega w sensie formalnym od pozostałych projektów.
Ja myślę, pani dziekan, że to tylko świadczy właśnie o praktycznym i wysokim poziomie uczelni, który potrafi przygotować słuchaczy każdego z osobna do pozyskiwania pieniędzy unijnych i również jako uczelnia daje tutaj najlepszy przykład, praktyczny przykład. To jest tak zwana dobra praktyka, czyli projekt uczelni znalazł się w 32 innych, pośród innych uczelni, które właśnie spełniły te wszystkie, jak pani tutaj świetnie powiedziała, bardzo skomplikowane i trudne procedury. I te procedury również studiujemy i o nich mówimy, uczulamy tutaj naszych słuchaczy, jak aplikować, właśnie jak te czasami duże uciążliwości, niestety naszej rodzimej, tu należy podkreślić, niestety naszej rodzimej biurokracji, bo to jest nasze własne życzenie, się męczymy, tego Bruksela nie wymyśliła, jak pokonujemy te procedury i jak możemy wtedy wygrać w konkursach.
Żebyśmy za bardzo naszych słuchaczy nie zniechęcili, to ja zadam jeszcze takie pytanie, czy naprawdę ta wiedza dotycząca pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania wniosku jest taką wiedzą tajemną tylko dla szczególnie wybranych osób, czy naprawdę każdy jest w stanie się tego nauczyć i przygotować projekt potrzebny w jego środowisku lokalnym?
Ja myślę, że poprzednie wypowiedzi samych studentów, absolwentów świadczą o tym, że to nie jest trudne, że to nie jest coś nadzwyczajnego. Po prostu wszystkie cechy dobre tutaj wychodzą, a więc wytrwałość, konsekwencja, a więc umiejętność działania w małym zespole projektowym. Są tutaj świetne przykłady. Ja tutaj też odwołuję się do tych, którzy są jeszcze nieusatysfakcjonowani jako nasi absolwenci, ale myślą o tych stałych kontaktach. Takie konferencje się odbywają, gdzie należy podkreślić, że zarówno słuchacze świeccy, jak i absolwenci duchowni mogą się już dzisiaj pochwalić realizowanymi projektami, mogą się dzielić swoimi doświadczeniami. To jest bardzo piękne i to jest też dobra praktyka zachęcająca innych, kiedy stają przed nimi ludzie i mówią o swoich projektach, mówią o swoich dokonaniach. A więc wiedza nie jest aż tak nadzwyczajna, że nie można jej pojąć. Po prostu, tak jak każda inna gałąź wiedzy, wymaga rzetelnego przestudiowania, zanalizowania, a potem to już tylko realizacja projektów.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a panu no także życzyć sukcesów w tych projektach, które pan realizuje i żeby to było z jak najlepszym pożytkiem także dla naszego społeczeństwa.
Serdecznie dziękuję. I pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tych, którzy zostaną uczestnikami najbliższych seminariów i studiów podyplomowych właśnie z dziedziny wykorzystania funduszy unijnych, bo jest to wielka szansa i dla ich środowisk, żeby pomóc konkretnym ludziom, ale również i wielka szansa, żeby pomóc Polsce.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmawialiśmy z panem Przemysławem Lachem, ekspertem do spraw funduszy unijnych, a także wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Jeszcze może kilka słów odnośnie sytuacji, która wytworzyła się wokół naszej uczelni w związku z tym dofinansowaniem, o którym tak głośno w mediach jest. Fundacja Lux Veritatis, bo to właśnie fundacja na mocy porozumienia z uczelnią, jest wnioskodawcą projektu, który jest zatytułowany Inkubator Nowoczesnych Technologii na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Fundacja dopełniła wszelkich formalności, złożyła projekt o to dofinansowanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i został on wpisany na listę projektów indywidualnych właśnie dla programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, żeby tak przybliżyć naszym radiosłuchaczom. Projekt wpisuje się w założenia tegoż programu. Łącznie na liście indywidualnych projektów dla programu Infrastruktura i Środowisko znalazło się ponad 200 projektów, a w zakresie priorytetu 13, czyli tego związanego z infrastrukturą szkolnictwa wyższego, ponad 30, jak pan Przemysław Lach tutaj dokładnie policzył, 30, 32 projekty. I jest rzeczą oczywistą, jest obowiązkiem wykorzystanie funduszy unijnych, bowiem no, jeśli ich nie wykorzystamy, to co już tutaj dzisiaj padło, one po prostu przepadną, te pieniądze. I myślę, że warto to podkreślić, że smutnym przykładem w tym zakresie jest Grecja, która wykorzystała zaledwie 43% kwoty, jaką miała do dyspozycji. I w tym momencie, ja mam tutaj przed sobą dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na koniec lipca tego roku, a zatem do końca okresu, kiedy należy wykorzystać środki te przeznaczone właśnie na lata 2004-2006, pozostało zaledwie 11 miesięcy, niecały rok. A w tej chwili jesteśmy na etapie niespełna 52%. No, możemy się cieszyć, że jesteśmy lepsi tutaj od Grecji, ale ostatnio na jednej z konferencji pan minister środowiska Jan Szyszko powiedział, że no, chciałby, jest jego życzeniem, żeby Polska w 100% wykorzystała te fundusze. Do tej pory można powiedzieć, że no, najlepszą w tej dziedzinie jest Hiszpania, która ponad 80% tychże funduszy wykorzystała, ale też nie 100%. My mamy zaledwie 11 miesięcy, jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi do pełnej kwoty tychże funduszy. I myślę, że na pewno takie kłótnie i właśnie jakieś pomówienia no nie pomogą Polsce w wydobyciu wszystkich funduszy z Unii Europejskiej. I jeśli tutaj odniesiemy się do tych dzisiejszych wydarzeń w Sejmie, jeśli posłowie SLD, posłowie Platformy Obywatelskiej będą kwestionowały wpisanie projektu, o którym my tutaj mówimy, projektu Fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na listę indykatywną w zakresie funduszy przeznaczonych na edukację, no to rzeczywiście no, będziemy na tej drodze jeszcze dalej. I ci posłowie no, po raz kolejny pokazują, że no, nie zależy im na dobru wspólnym, na dobru miasta, bo w tym momencie tutaj dużo się mówi o Toruniu, a przecież uczelnia nasza no bardzo w dużym stopniu, myślę, promuje Toruń i wypada tutaj zadać pytanie tym posłom, dlaczego na tej liście indykatywnej na przykład nie znalazła się budowa mostu drogowego, który jest tak bardzo potrzebny Toruniowi. Przez miniony rok było wiele kłótni na temat tego mostu, czy on ma się znaleźć w tym miejscu, czy ma być wybudowany w innym miejscu. Był na to czas, żeby spokojnie uzgodnić te kwestie i żeby też móc środki unijne wykorzystać na wybudowanie mostu. Nie ma niestety na liście indykatywnej, czyli tej liście kluczowych projektów, właśnie projektu związanego z budową drugiego mostu w Toruniu, bo mamy w tym momencie jeden most drogowy, nie licząc autostradowego. Także no jest to przykre rzeczywiście, że te środowiska polityczne, ale także środowiska medialne no, starają też skłócić naszą uczelnię, no chociażby z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Przecież to nie jest tak, że my ubiegając się, powiedzmy, o fundusze z Unii Europejskiej, nie chcemy, żeby ktoś inny nie dostał. My bardzo dobrze życzymy Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, czy też innym uniwersytetom. I myślę, że każdy składając wniosek no ma nadzieję i szansę na to, żeby te fundusze uzyskać. A jak się okazuje, no w mediach niestety są powielane informacje nieprawdziwe, między innymi właśnie takie, chociażby jest tutaj mowa o projekcie Centrum Nowoczesnych Technologii, że to centrum nie znalazło się na liście projektów kluczowych. No a prawda jest taka, że tak naprawdę no, nie zostały dokładne informacje na temat projektu przekazane do ministerstwa i po prostu ministerstwo nie mogło go wziąć w ogóle pod uwagę. Także rzeczywiście myślę, że szczególnie tutaj taki apel do mediów i do polityków, żeby naprawdę zastanowili się, dla kogo pracują, czy dla dobra Polski, Nie sądzę. Także warto, myślę, te działania zweryfikować.
I myślę, że warto właśnie zapoznać się także z tym oświadczeniem pani minister Gęsickiej na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Także, proszę państwa, oświadczenie władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które znajduje się na stronach Uniwersytetu. Ono wcale nie jest sformułowane w taki sposób, w jaki to potem ukazują media posługujące się nie tymi słowami, prawda? Czyli to, co jest wyrażone bezpośrednio, uczymy tego także naszych studentów, sięgania do źródła. Proponujemy sprawdzić, jak to jest na stronach internetowych i także z tym się zapoznać, a nie tylko poprzez przekazy medialne odbierać pewne kwestie, które są bardzo nagłośnione, chociażby w dzisiejszym dniu. To tyle, może odwołując się do takiego gorącego tematu związanego z wykorzystaniem funduszy unijnych, z projektem przygotowanym przez naszą uczelnię. Przypomnę, że cały czas czynna jest specjalna infolinia i ona dotyczy możliwości studiowania na studiach podyplomowych w naszej uczelni. Numer telefonu 056 610 81 79 056 610 81 79. A już za chwileczkę będziemy rozmawiać z osobami, które są w naszym studiu i które także są reprezentantami w jakiś sposób środowiska lokalnego toruńskiego i poprzez to też widać,
że... Kujawsko-pomorskiego, nie tylko tak. Toruńskiego, a pani dekan, bo o tym też mówiliśmy przed audycją, że chodzi tutaj o całe województwo.
Ale żeby też pokazać, że nasza uczelnia też wspiera te inicjatywy lokalne, które tutaj się pojawiają. Nasi absolwenci przedstawią projekt, który w tej chwili jest realizowany w województwie kujawsko-pomorskim, ale to może po chwili muzyki.
Powietrzem dla mnie jest powietrzem dla mnie jest obecność Twoja, święta w sercu mym. Powszednim chlebem mym. Przed nim chlebem my, Twe żywe słowo dane mi dziś. Bez Ciebie nie mogę już.
Jeszcze raz zwracamy się do wszystkich młodych przyjaciół Radia Maryja z serdecznym zaproszeniem do udziału w 9. pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. To już za kilka dni. Oto ostatnie informacje. Gromadzimy się na Placu Jasnogórskim w sobotę 15 września przed godziną 12, by punktualnie w południe oficjalnie rozpocząć nasze spotkanie modlitwą Anioł Pański. Następnie czas świadectw i koncert w wykonaniu znakomitych muzyków zespołu muzyki sakralnej Lumen.
Daj mi poznać drogi Twoje Pany. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje Pany.
Oraz Magdę Anioł z zespołem.
To dla mnie i dla Ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla Ciebie. Święci orędują w niebie.
O 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego i msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Pamiętajcie, by przyjechać już w stanie łaski uświęcającej, po spowiedzi, nie szukając spowiedników na Jasnej Górze. Może być trudno. Zabierzcie ze sobą wasze różańce, którymi we wskazanym przez prowadzących momencie wzajemnie się obdarujecie. Przywieźcie też transparenty i znaki waszych miejscowości, by zaznaczyć swoją obecność. Nadal zachęcajcie innych do pielgrzymowania wraz z nami. Do zobaczenia. Z Bogiem.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj mówimy o ofercie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu są absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Pani Agnieszka Malinowska-Pelczar, asystent koordynatora do spraw promocji i kontaktów z beneficjentami projektu Studiuj, Europejskie Stypendia dla Studentów, oraz pan Roman Bicki, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, i pani Agnieszka no oczywiście też jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i właśnie ma to teraz duże znaczenie. Specjalnie teraz państwu to przypomniałam, gdyż będziemy mówili o projekcie, który szczególnie powinien zainteresować studentów województwa kujawsko-pomorskiego, gdyż jak się okazuje, nasze województwo jako jedyne w kraju realizuje projekt stypendialny finansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, budżetu województwa i budżetu państwa, ale szerzej proszę, żeby nasi goście o tym projekcie opowiedzieli.
Dobrze, zanim przejdę do projektu, ja bym chciał pokrótce nawiązać jeszcze do rozmowy naszego eksperta, pana Przemysława Lacha, który powiedział, że potrzeba ludzi dobrze przygotowanych na stanowiska. I ja, jako kieruję Departamentem Spraw Społecznych, wysłałem w swoim czasie zapytania do gmin odnośnie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W jakim zakresie chcą realizować, który priorytet i jakie fundusze potrzebne są. I proszę mi uwierzyć, że z 10 gmin dostałem informację, że nie są zainteresowani projektem. I zbadałem dlaczego. Po prostu,
nie ma ludzi.
Tak, nie ma ludzi. Boją się podejść do tematu. No, wygodnie jest odmówić, czyli strata jest ewidentna dla mieszkańców tejże gminy. Dlatego od razu apeluję do wszystkich samorządowców, do ludzi, którzy chcą wykorzystywać fundusze, a powinni wykorzystywać, bo to jest naszym zadaniem, wykorzystać fundusze, i to co do złotóweczki musimy je wykorzystać. Mm-hmm. Aby jednak wysyłali, delegowali osoby na studia podyplomowe właśnie w tym zakresie. To są studia, które pozwolą pozyskać wiedzę i umiejętności pozyskiwania funduszy. Nie będziemy się bali później żadnych projektów, czy to miękkich, czy twardych. No twardych jest więcej opracowań, więcej roboty, tam zespół musi pracować, ale przy miękkich wystarczy jedna osoba, która wie, jak je wykorzystać i może wiele dla gminy zrobić dobrego. Ja jeszcze bym chciał zachęcić młodych ludzi, aby nie bali się rozpoczynać studiów, bo naprawdę jeżeli ja robię teraz nabór, czy w ogóle wszyscy jak w Urzędzie Marszałkowskim, to minimalnym wykształceniem jest wyższe wykształcenie. Średnie wykształcenie jest za mało już, żebyśmy mogli podjąć pracę na odpowiednim na stanowisku, którym chcemy pracować, które nam spełni nasze oczekiwania. I teraz mało tego, nawet już wyższe wykształcenie, ale kierunkowe, czyli podyplomowe studia zakresu, już coraz bardziej szerzej jest postrzegane. A po to, żeby się nie bać młodym zacząć studiować, przygotowaliśmy specjalny program. Jest program Studiuj, Europejskie Stypendia dla Studentów. I jak tutaj akurat pani dyrektor zauważyła, jest to jedyny w kraju tak wielki projekt realizowany w roku 2007-2008, bo proszę zauważyć, że aż 6130 studentów otrzyma dofinansowanie. Może ta kwota nie jest zbyt wysoka, ale nie jest mała, bo to jest 350 zł miesięcznie, płatne w transzach. I tutaj muszę zaznaczyć, że jest on finansowany z trzech źródeł. Z Europejskiego Funduszu Społecznego jest 10 800 000, z budżetu państwa 3 600 000 i z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego 1 200 000. I tutaj muszę wielkie ukłony złożyć naszemu marszałkowi Maciejowi Kartowi, który bardzo był żywo zainteresowany w negocjacjach z ministerstwem, aby ten projekt mógł być zrealizowany. I no, od wczoraj praktycznie już rozpoczął się nabór ofert na studentów do tego projektu. I jeszcze jedno właśnie przytoczę, muszę to zdanie przytoczyć, które właśnie marszałek Maciej Eckert dożył, że jest to 1 200 000 najlepiej zainwestowanych pieniędzy z budżetu województwa. No jest to piękne, bo jednak ten, kto planuje na 100 lat do przodu, kształci młodzież.
Czyli
to
trzeba też inwestować w człowieka.
Tak, w człowieka. Ja w sumie no, też jestem też tego zdania, że musimy kształcić, dlatego też zachęcam młodych, by się nie bali, ponieważ na te 7 miesięcy mogą dostać dofinansowanie w tej kwocie. Oprócz tego, jeżeli mają słabe warunki, mogą uzyskać stypendia socjalne. Także ta iskierka pierwsza już jest dana, a resztę naukowe stypendia na drugim roku, jeżeli student dobry jest. A sądzę, że takich właśnie dobrych studentów będziemy mieli. I jeszcze tylko na koniec takiej zachęty muszę powiedzieć, że katolik odpowiedzialny to wykształcony, mądry i taki, który po prostu chce żyć w społeczeństwie i dla tego społeczeństwa pracować. Dlatego pozyskujmy wiedzę, studiujmy, nie bójmy się.
To może przybliżmy jeszcze ten program. Do kogo konkretnie jest on skierowany i jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać stypendystą właśnie?
Projekt Studiuj Europejskie Stypendia dla Studentów skierowany jest do studentów studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, prowadzonych w systemie zarówno dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Studenci ci muszą być zameldowani na pobyt stały w województwie kujawsko-pomorskim przynajmniej od początku czerwca tego roku do dnia złożenia wniosku.
I ja trzecim... razu dopytam, czy także muszą studiować w województwie, czy mogą studiować poza województwem?
Nie, bo to może tylko być zameldowani, czyli... muszą być, studiować mogą w całej Polsce, w uczelniach całej Polski. Trzecim kryterium jest to, aby no, ci studenci muszą znajdować się w trudnej sytuacji materialnej i od razu wyjaśnię, co to znaczy. To znaczy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 504 zł netto miesięcznie lub 583 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
To ja może od razu znowu dopytam, już uprzedzając może pytania słuchaczy, czy do tego dochodu wlicza się również na przykład stypendia pobierane przez studentów, na przykład naukowe czy socjalne?
Nie, takich stypendiów nie wlicza się do dochodu. Chciałabym od razu, uprzedzając wszystkie inne pytania, które się nasuwają studentom, odesłać ich do naszej strony internetowej na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl. Z prawej strony znajduje się banerek, na który należy kliknąć i tam otwiera się strona, na której będą zawarte wszystkie informacje dotyczące tego projektu. No, dochód jest tutaj bardzo no, ciężkim takim wyznacznikiem, ciężką średnią, którą trzeba wyliczyć, bo tu jest bardzo wiele składowych.
Ale oczywiście dochód za rok 2006.
Tak, to też za chwileczkę powiemy, jakie dokumenty należy złożyć, aby w ogóle otrzymać, aby można było ubiegać się o stypendium. Tak więc warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest przesłanie bądź złożenie wniosku wraz z załącznikami. Ten wniosek i wszystkie załączniki można właśnie pobrać na stronie internetowej. no do tego wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami stwierdzającymi właśnie wysokość dochodu rodziny w 2006 roku. Liczony jest dochód za 2006 rok. O prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, czyli kto wchodzi w skład rodziny. Należy także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i do wniosku należy także dołączyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi status studenta oraz zaświadczenie z uczelni albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzający średnią ocen, bo takim dalszym kryterium, które będzie brane pod uwagę, są właśnie oceny. Ten projekt promuje właśnie studentów z wyższą średnią ocen.
Ale nie jest to skierowane wyłącznie do studentów pierwszego roku?
Nie. To studenci do tytułu magistra, to znaczy ci, którzy już ukończyli drugi stopień studiów, mają tytuł magistra, nie mogą się ubiegać. Ale licencjaci, tak, studenci piątego roku także mogą się ubiegać o te stypendia.
I do jakiego terminu należy złożyć wszystkie dokumenty?
Dokumenty należy złożyć do 19 października w Departamencie Spraw Społecznych w Toruniu. Departament mieści się przy ulicy Broniewskiego 15/17. Można to zrobić osobiście, można to zrobić listownie.
No, osobiście na pewno lepiej, bo gdy zabraknie jakiegoś dokumentu, to wtedy jest też od razu weryfikacja, prawda?
Obawiam się, że chyba nie będzie fizycznej możliwości, bo tak liczyliśmy, tych stypendii jest ponad 6 tysięcy do rozdania. Chętnych na pewno będzie 2, a może nawet 3 razy tyle, więc wydaje mi się, że na bieżąco nie będziemy w stanie nawet tych wniosków przeglądać, ale każdy, kto zapomni dodać jakiegoś dokumentu, będzie wezwany do tego, aby te brakujące dokumenty donieść.
Tylko dodam, że wstępnie robiliśmy badania, iż na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego jest 12 tysięcy studentów, którzy mogą się ubiegać o to, bo spełniają warunki. Także no, jest to duża liczba, ale co drugi student otrzyma takie dofinansowanie.
Ale też taka ważna kwestia, żeby ta informacja dotarła do zainteresowanych, prawda? To czasem jest tak, że ktoś nie czyta prasy lokalnej, może niekoniecznie nawet się orientować. Na uczelnię wróci w październiku, to będzie ciężko już skompletować te dokumenty, nawet gdyby takie informacje się pojawiły na uczelniach. Jakie państwo drogi docierania do beneficjentów przejęli?
No oprócz takiej typowej promocji, czyli gdzieś plakaty na uczelniach, ulotki, reklama telewizyjna, radiowa, ogłoszenia w prasie. Mamy uruchomioną infolinię, na którą mogą dzwonić studenci. Za chwilkę podam numer. Jest też ta strona internetowa i odnośniki do tej strony znajdą się też na stronach urzędów miast naszego województwa, gmin, powiatów, dlatego że współpracujemy bardzo intensywnie właśnie z przedstawicielami tychże placówek. Współpracujemy także z urzędami skarbowymi i no, zamierzamy ponawiać nasze spotkania, bo już takowe się odbyły i chcielibyśmy się także spotkać ze wszystkimi sołtysami naszego województwa, dlatego, gdyż oni wiedzą. No, tak,
może
panie się tu uśmiechają.
Ale kurenty do czym wiadomością, bo taka liczba sołtysów jest bardzo duża.
Jest bardzo duża ta liczba, ale właśnie to ci sołtysi, oni wiedzą, kto tam od nich, no na pewno nie będzie to łatwe, ale no może nie osobiście spotkać, ale mamy tutaj adresy mailowe, mamy telefony, także żeby te informacje właśnie dotarły tam, gdzie one są najbardziej potrzebne.
To podkreślmy też, że no, sukces projektu jest uzależniony od dobrej promocji informacji. My też to podkreślamy na studiach podyplomowych w naszej uczelni. Jeden z modułów warsztatów dotyczy właśnie właśnie promocji, informacji o projektach przygotowanych i tutaj Państwo właśnie to czynią w odniesieniu do swojego projektu. Ja jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę, bo jest to projekt, który dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast zalecamy, żeby osoby, które mieszkają w innych województwach, zorientowały się, bo być może właśnie konkretna gmina czy inne województwo podobne projekty przygotowało i jest możliwość też zdobycia takich czy podobnych stypendiów. Do tego jak najbardziej zachęcamy i może podajmy jeszcze na zakończenie numer infolinii, pod którą studenci z województwa kujawsko-pomorskiego mogą dzwonić.
Tak, informacji można zasięgnąć pod numerem 0801 188 898. 0801 188 898, a także na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl.
Może podajmy jeszcze, w jakich godzinach ta infolinia jest czynna, bo na pewno nie w takich późnych, jak my tutaj rozmawiamy.
Teraz już nie pracujemy. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Zachęcamy więc wszystkich studentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Przypominam, drodzy radiosłuchacze, że rozmawiamy dzisiaj także o studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i o studiach podyplomowych z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, o szczególnych przejawach wykorzystania tych funduszy już Państwo przed chwilą słyszeli. Za chwileczkę się połączymy z naszymi absolwentami, którzy przygotowali bardzo różne projekty na zakończenie tych studiów. Ja podam może tylko kilka takich przykładowych tematów, bo mam przed sobą listę kilku osób, które się broniły już w czerwcu, żeby Państwo zorientowali się, jakiego typu to są projekty. I tak na przykład mamy wyrównywanie szans na rynku pracy dla bezrobotnych gmin lubelskich. Modernizacja linii kolejowej numer 358 na odcinku Czerwińsk z Bąszynek wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko-Przyla. Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Europejska wieś wyzwaniem dla jej mieszkańców, szkolenia dla mieszkańców wsi powiatu bialskiego. Modernizacja gospodarstwa rolnego przez zakup instalacji deszczowni oraz ciągnika. Przebudowa budynku mieszkalnego na utworzenie 4 dwuosobowych pokoi z łazienkami. Tutaj to oczywiście dotyczy agroturystyki. No i projekty przygotowane przez siostry, które zostały skierowane na studia przez zgromadzenia zakonne. Do tego też oczywiście zachęcamy, żeby zarówno siostry zakonne, jak i księża podejmowali kształcenie na naszych studiach, bo można bardzo wiele zrobić dobrego dla swojej parafii czy zgromadzenia. I mamy tutaj na przykład taki projekt Modernizacja Domu Opieki Charytatywne Dzieło Miłości imienia księdza Ignacego Kłopotowskiego w Loreto koło Kamieńczyka, czy projekt kapitalnego remontu dachu zabytkowego Zespołu Zabudowań Klasztoru Klarysek z XIII wieku we Wrocławiu. Także widać, no po tych przykładach można by ich wymieniać tutaj bardzo wiele, ile można dobrego zrobić w swoich środowiskach lokalnych i w jaki sposób te środki wykorzystać. Do tego oczywiście zachęcamy. I drodzy Państwo, mamy już połączenie z jednym z naszych absolwentów. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Kogo witamy na naszej antenie?
Krzysztof Granda z Koszalina.
Panie Krzysztofie, mówiliśmy tutaj o tych projektach. Jaki Pan projekt przygotował na zakończenie studiów?
No akurat tematem mojego projektu była rozbudowa domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Kobylnicy. To jest taka mała miejscowość daleko Słupska w województwie pomorskim.
I dlaczego Pan zdecydował się na taki właśnie projekt?
To znaczy, no przede wszystkim chciałem zrobić coś, żeby, jak tam Pani na początku mówiły, nie robić wirtualnie, tylko po prostu, no też żeby to potem mógł ktoś wykorzystać. No akurat, że to stowarzyszenie, które akurat no ma potrzebę, miało też i potrzeby finansowe, żeby to zrobić, no to właśnie postanowiłem, że to zrobię właśnie dla tego stowarzyszenia.
Czy ta wiedza zdobyta w czasie studiów podyplomowych w naszej uczelni była tutaj Panu w tym przydatna?
Oczywiście, najbardziej mi pomogły jednak warsztaty, na których no, można było między sobą porozmawiać i jednak w praktyce już na samym generatorze wniosków pracować, co też bardzo pomogło. No i same praktyczne też uwagi prowadzącego zajęcia.
No i na pewno też konfrontacja z innymi osobami, które przygotowują podobne projekty, prawda?
No akurat to, co pani dziekan wymieniła, te dwa projekty sióstr, także też były dyskutowane, więc też akurat no, między sobą dyskutowaliśmy też na temat, co można ująć, co dodać.
Panie Krzysztofie, ja zapytam jeszcze w taki sposób, bo niejednokrotnie spotykamy się z pewnymi takimi wahaniami ze strony osób, które chciałyby podjąć takie kształcenie, ale obawiają się właśnie, że taki wniosek to jest bardzo trudno napisać. Czy nie dadzą sobie rady? Jak pan ocenia?
No, myślę, że każdy da radę trochę, tylko trzeba chęci poczytać, gdzie przede wszystkim szukać informacji i myślę, że z tym nie ma żadnego problemu, także każdy mógłby taki wniosek napisać.
A jak pan sądzi, czy w pana środowisku lokalnym jest potrzeba takich osób właśnie ze znajomością przygotowania takich projektów, z umiejętnością znalezienia informacji na temat funduszy, które są możliwe do pozyskania? Jak pan to ocenia na swoim terenie?
Znaczy, na pewno byłaby potrzeba, natomiast no, tak jak pierwsza pani, która się wypowiadała, że będzie szukać pracy, no niestety nie w swoim miejscu zamieszkania, no niestety też potwierdzam to, bo akurat mieszkam w województwie zachodniopomorskim, no i tutaj jakoś nasze władze, no, że tak powiem, jakoś są bardzo opieszałe w tej dziedzinie, także no, z przykrością to stwierdzam, ale no, taka jest prawda. Także w województwie jako takim pracy w dziedzinie pozyskiwania funduszy jest dość ciężko znaleźć. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Nie wiem, może się to jakoś potem polepszy.
Ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko jest możliwość pracy w różnego rodzaju urzędach, bo możliwości ubiegania się o fundusze mają także stowarzyszenia i instytucje prywatne. Mam nadzieję, że teraz w tym nowym okresie finansowania, kiedy już szczegółowe wytyczne wchodzą i będzie wiadomo, skąd te środki pozyskiwać, uda się panu tę wiedzę zdobytą w czasie studiów wykorzystać.
Też mam taką nadzieję.
Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z absolwentem studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, z panem Krzysztofem Granda, i mamy już połączenie także z tegorocznym absolwentem. Witamy serdecznie na naszej antenie pana Hieronima Michowieckiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem absolwentem tegorocznej edycji studium podyplomowego wykorzystanie funduszy unijnych, to znaczy w semestrze wiosennym. I serdecznie pozdrawiam panią Zwierzchowską i panią dyrektor Cegielską. Pobyt i w ogóle możliwość uczestniczenia w tym studium to było jedno z moich wielu doświadczeń bardzo pozytywnych w życiu, bardzo dużo, że tak powiem, skorzystałem z tego na tym studium i chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować.
Bardzo serdecznie dziękujemy panie Hieronimie za te miłe słowa, ale ja chciałam zapytać, bo pan napisał taki bardzo ciekawy projekt, który uzyskał też wysoką notę w czasie obrony. Właśnie no, nietypowy, można powiedzieć. Na czym polegał pana projekt?
Więc mój projekt to jest może banalny wobec tych, które pani była łaskawa już wymienić, tytuły tych projektów. A jego motywem przewodnim to jest taka rzecz, że na terenie naszego tutaj dawnego województwa siedleckiego, a myślę, że i w wielu województwach również, powstało bardzo dużo młodych lasów z wykorzystaniem i funduszów unijnych, i funduszów pozabudżetowych polskich, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze. I te lasy w moim odczuciu nie są zbyt dobrze pielęgnowane. A młody las to tak jak młody człowiek. Jeśli się go w młodości dobrze ukształtuje, to on później jest bardzo dobrym lasem. Tak jak człowiek młody, bardzo dobrym człowiekiem dorosłym. I w związku z tym po prostu pielęgnowanie lasu młodego w okresie tym od 1 do 10, a nawet 20 lat jest rzeczą w moim odczuciu bardzo ważną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dosyć dużo środków zostało już wykorzystanych na założenie tych lasów. Trzeba, aby te lasy były niejako taką wizytówką już teraz, żeby były rzeczywiście wzorcem, jak trzeba te lasy, chociaż to lasy prywatne, one zawsze troszkę niżej będą niż lasy państwowe, były właściwie pielęgnowane. I to był motyw przewodni mojej pracy, wynikający z konkretnej potrzeby życiowej, konkretnej potrzeby gospodarczej.
Panie Hieronimie, dobrze, że pan to zaznaczył, że to nie jest tak, że te projekty są takie wirtualne, prawda, czyli dotyczą jakichś spraw wyimaginowanych, tylko dotyczą konkretnych potrzeb lokalnych, które pan też tutaj zauważył i podejrzewam, że pan już od samego początku przyszedł z takim zamierzeniem, żeby te fundusze wykorzystać dla dobra swojego środowiska lokalnego.
Tak właśnie i tutaj istotą tego projektu jest wyszkolenie grupy na poszczególnych gminach, grupy takich ludzi, którzy będą umieli to pielęgnowanie młodników i upraw leśnych dobrze wykonywać. Oni będą, że tak powiem, takim zaczynem może na przyszłość, żeby inni, powiedzmy, te zalesienia w odpowiednich warunkach i w odpowiednim uzasadnieniem ekonomicznym wykorzystali, ale jednocześnie całą podstawą jest to, żeby te już istniejące lasy i w przyszłości powstające były właściwie i dobrze pielęgnowane.
Panie Hieronimie, ja mam jeszcze takie pytanie, bo no można w pana głosie poznać, że nie jest pan już od razu po ukończeniu studiów, prawda? Jak by pan zachęcił też osoby, które czasem się zastanawiają nad tym, a może no nie powinienem już podejmować takich studiów, może to powinni zrobić no, młodsi absolwenci. Jak pan by przekonał takie osoby?
Ja myślę, że ci i tacy, którzy się w tej chwili wahają, to powinni wziąć pod uwagę to, że jeśli ja widzę jakiś problem wokół siebie, czy to na terenie miasta, czy na terenie swojej gminy, czy na terenie chociażby nawet wsi, wiele wsi jest takich letniskowych, które można byłoby po prostu jakoś uatrakcyjnić, to warto iść, bo dlatego, że tutaj trzeba wyjść z tego punktu widzenia, że trzeba służyć ludziom. Po prostu wiele rzeczy, ja też z takiego założenia wyszedłem, że na moim terenie takich ludzi, którzy potrafią projekty pisać, jest mało. I trzeba tym ludziom po prostu służyć. Trzeba gminom udzielić pomocy, trzeba jakimś grupom po prostu organizacjom pozarządowym, które powstają, trzeba udzielić pomocy właśnie w tym zakresie, niech oni wykorzystują, bo to są po prostu nasza wielka sprawa, żebyśmy te środki unijne mogli wykorzystać, żebyśmy dołożyli wszelkich starań i organizacyjnych, i intelektualnych, żebyśmy te środki wykorzystali. Po prostu te środki są dla nas, dla Polski i to jest właśnie taki patriotyczny obowiązek w pewnym sensie, który mówi za tym, żeby w takim studium wziąć udział i nauczyć się tego, że jak te wnioski wypełniać, jak je potem prowadzić i jak je rozliczyć.
Panie Hieronimie, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Ja chciałbym jeszcze, przepraszam, serdecznie pozdrowić przy tej okazji znakomitego wykładowcę pana Przemysława Lacha. Kłaniam się nisko.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dołączamy się do tych pozdrowień. Oczywiście panie Hieronimie i życzymy, żeby panu w swoim środowisku lokalnym jak najlepiej udało się wykorzystać tę wiedzę i umiejętności.
Swój projekt zamierzam w jakiś sposób uruchomić tutaj na terenie powiatów naszych.
Będziemy kibicować w takim razie i czekać na rezultaty.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Dziękuję, serdecznie. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, to no, takie niewielkie przykłady tych projektów, które są pisane na zakończenie studiów w wyższej szkole.
I myślę, że też jest to zachęta, bowiem słyszeliśmy, pan Krzysztof telefonował z Koszalina, pan Hieronim z Siedlec, a zatem no, tutaj akurat goście w studiu są z Torunia, ale zapraszamy wszystkich chętnych z całej Polski. Mieliśmy już i z Zakopanego, i z Chrubieszowa, i naprawdę z wielu, wielu rejonów, właściwie z całej Polski.
No mam tutaj wymienię chociażby Słupsk, Kielce, Poznań, Warszawę, Biłgoraj, Białą Rawską. To w zasadzie jest cała panorama. Polska. A zachęcamy szczególnie, proszę Państwa, osoby z tak zwanej ściany wschodniej, dlatego że tam no, jest też dużo większa możliwość wykorzystania tych funduszy, ponieważ są to regiony biedniejsze i na te regiony przeznaczone jest po prostu więcej pieniędzy, także do tego zachęcamy szczególnie, żeby te osoby z tamtych stron potrafiły jak najlepiej te środki wykorzystać.
I również, jeśli Państwo martwią się, że no tak, no ale trzeba będzie dojeżdżać, to jest tylko jeden semestr, 8 zjazdów i cena również jest przystępna, 1600 zł. Ja myślę, że nie znajdą Państwo w Polsce uczelni, gdzie... O, właśnie, tutaj jeszcze pan Roman podpowiada, że piękny akademik, w którym również można zamieszkać. Ja myślę, że za taką cenę naprawdę no nie znajdą Państwo podobnej oferty właściwie w całej Polsce. Także warto skorzystać, jest to szansa, tym bardziej, że właściwie no mamy tę szansę do 2013 roku i trzeba to wykorzystać.
Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
Radia Maryja, witamy ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja, ale również założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica. Dziękuję Ojcu za miłe słowa bardzo, ale proszę Ojca, uważam, że założyciel jest w górze i on nam podpowiada pewne myśli, my te natchnienia przyjmujemy, ale nigdy sami nie jesteśmy. Ja mogę tylko tyle powiedzieć i dlatego dziękuję za połączenie, bo chciałem powiedzieć po prostu Bóg zapłać dzięki tym wszystkim, którzy rozumieją te wszystkie sprawy i podejmują tę służbę Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi, ludziom. Naprawdę tej uczelni by nie było, gdyby nie wspaniali ludzie. Wielu ludzi, o których nieraz słyszeliśmy już na antenie i niektórych jeszcze nie było słychać. Wspaniała kadra, wspaniali ludzie z całej Polski, a w tej chwili już mamy współpracowników uczelni spoza Polski. Już ludzie, powiedziałbym, nie mówiący językiem polskim, ale czujący, mający właściwą hierarchię wartości i ludzie bardzo inteligentni, pragnący służyć prawdzie. Za to jeszcze raz serdeczne dzięki Państwu obecnym w studio i wszystkim posługującym, budującym tę uczelnię. Uczelnia ma dopiero 6 lat, a proszę zobaczyć, jak się ładnie rozwija. I dziękujemy wszystkim, również wszystkim słuchaczom Radia Maria i niesłuchaczom, także za pomoc, za pierwszą pomoc, za modlitwę. Bo jeżeli jest modlitwa, to wszystko będzie. Znamy ten psalm. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzić. Pan buduje z nami i przez nas i w nas. I ja tylko się cieszę, właściwie to tylko Magnifikat śpiewać, że Pan Bóg pozwala nam przeżywać tak piękne rzeczy, obserwować, widzieć to. Dla mnie to jest jedno wielkie zbudowanie, buduje się tym i to mnie mobilizuje. To buduje również moją wiarę, moje zaufanie do Pana Boga, miłość i do ludzi, i do Ojczyzny. Jeszcze raz z całego serca dzięki. Dzięki, kochani, za to, co robicie i na pewno wielu ludzi jest wdzięcznych i Polska jest warta tego i Polacy, i ludzie. Człowiek jest warty, żeby mu służyć. Tak. To jest, ja nie mam słów po prostu. To jest to. Każdemu z całego serca Bóg zapłać. Służymy ludziom, pomagamy kształtować się innym, a przy tym my sami jesteśmy kształtowani. To jest taki wielki rozwój. Jest to rozwój nasz. Tak. I jeszcze raz dzięki wszystkim wykładowcom, wszystkim, którzy cokolwiek jak włożyli w tą uczelnię. I dziękujemy studentom i rodzicom dobrym. I tym, którzy tych studentów przygotowywali wcześniej, nauczycielom, rodzinom, babciom, dziadziusiom, rodzeństwu. No, jak patrzę tak na tych studentów, rozmawiam z nimi, jest piękne, jak się tak dowiaduje człowiek, jak oni... To są po prostu piękni ludzie. Widać, jak Pan Bóg rzeźbi człowieka. Jak człowiek współpracuje z nim, jak się staje wielki. Ja wierzę w to, że ta uczelnia jeszcze się bardzo rozwinie. A co do środków unijnych, to byłby grzech zaniedbania, jeżeli by człowiek tego nie wziął. Jak nie wezmą tego Polacy, to wezmą inni te pieniądze, które są przeznaczone dla Polaków. My wiemy, jak to jest. Żadnemu krajowi nie udało się 100% tych pieniędzy, które są przeznaczone dla tego kraju w Unii, wyciągnąć. Dlatego trzeba się też tego nauczyć. Polska potrzebuje przecież tych środków na różne sprawy i Polska wpłaca tam do Unii. Trzeba po prostu chcieć i wziąć. I gratuluję tym, którzy tak służą też Polsce. Potrzeba dróg, potrzeba wszystkiego. Różne projekty. Miałem szczęście brać udział w takim sympozjum które zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I ci beneficjenci też mówili, co oni robią tu, więc w różnych swoich miejscowościach. To było z dwóch województw, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Kochani, i to też była wielka zachęta dla mnie. Mamy dużo wspaniałych ludzi i oni usiłują te pieniądze wyciągnąć, usiłują te projekty dobre zrobić i ludziom się lepiej żyje. Po prostu no my nie możemy być tak, to już są inne czasy, trzeba, żeby ten rozwój musi być, musimy dogonić w tym rozwoju innych i trzeba w tym pomóc. Jeszcze raz dzięki. Cieszę się, że nasza uczelnia też w tym pomaga i państwo się trudzicie. Dzisiaj moglibyście coś innego robić, a wy siedzicie i tłumaczycie ludziom innym. No i to jest apel też do innych słuchaczy. Powiedzcie innym, zachęćcie innych. Trzeba się bardzo spieszyć. I dzwonić do uczelni. Jutro też 056 610 72 00. To są już ostatnie dni. Wykorzystać to wszystko, a nie tak czekać, że mu samemu coś spadnie. Albo się nie da. Spróbować i tak prawda, rzeczy trudne robią zaraz, a niemożliwe za chwilę, ale tylko za chwilę. I cóż, to się nie uda. Tamtym się udaje, a nam się nie uda.
Ta chwila, proszę, proszę ojca, ta chwila do 15 września jest. Do 15 można złożyć dokumenty.
Tak, ale mówię, ale dlaczego ma się tych projektów nie uda się zrobić? Trzeba. I to są duże pieniądze, prawda? Są duże pieniądze, można dużo zrobić. A propos to, co dzisiaj tam gdzieś w Sejmie niektórzy mówili, ach, tam, że my. Myśmy powinni dostać większe pieniądze na ten projekt. Ten projekt, który my planujemy dla uczelni, to jest przecież projekt dla Polski. To jest również projekt dla Torunia. I wielu Torunian jest dumnych z tego powodu i cieszą się, że u nich coś rośnie. Przecież to Toruń, to będzie parę miejsc pracy, przyjadą ludzie, przyjadą studenci. Coś, to się nawet koniunktura jest, no, rozwija się jakaś, prawda? To i taksówkarz dowiezie i zarobi parę groszy i ten w kiosku zarobi i tamte mleko sprzeda, a tamten jeszcze chleb sprzeda. I tak się rozwija, a tu się ludzie przy okazji rozwijają. I miasto ma jeszcze następną uczelnię, ma uczelnię, bardzo dobrze i jeszcze następne ma. Jest jakiś pluralizm, ciekawe to jest. Nie wolno tak przeciwko sobie występować, to występują tylko ludzie nierozumiejący albo niszczyciele. Takie, tak to na tej zasadzie, jak tam się ktoś modlił, Panie Boże, nie pamiętam coś o tej, taki kawał, tak, nie, to tam, nie umiem tych kawałów mówić, ale tak, ale modli się to modli się coś tam o krowę, czy coś u sąsiada, tego, no co, gorzej, nie, żeby nie, gorzej niż ja, żeby mu tam zdechła albo coś. Nie, to nie tak, tylko jednemu i drugiemu i tak. To jest jedno, a drugie, no nie może szef zazdrościć księdzu, że kanonikiem został. Prawda? Trzeba się jeden drugiego wspierać i rozwijać. I tak. To nawet wierzący i niewierzący. No cóż, no. Jeden ma łaskę wiary, drugi nie ma. Cieszyć się, że malarz jest malarzem, że fryzjer fryzjerem, że no, każdego. I tutaj też tak samo i to brać. Bo inne kraje biorą, myśmy weszli do Unii, pieniądze są i to jest obowiązek, bo to są po prostu to są polskie pieniądze. To są polskie pieniądze. Tak. Trzeba to. To może tyle i dziękuję jeszcze raz. Ale mamy jeszcze dyplomacja jest u nas, informatyka, kulturoznawstwo, co jeszcze, pani wiecie, dziennikarstwo, prawda?
I politologia.
Politologia. Także jest tego trochę i uczelnie się rozwija. Już pięcioletnie studia, a więc uzupełniające. Też już pytać o to. Są bardzo dobre warunki. Nawet przeciwnicy mówią, że no takich warunków nie ma gdzie indziej. A dlaczego dobre warunki? Bo polskie i katolickie powinno być dobre. Jak najlepsze, jak najlepsi mistrzowie. To są prawdziwi mistrzowie, jest fantastyczni wykładowcy, są powiedziałbym z najwyższej półki. I morale też jest. Są ludzie, którzy nie deformują ludzi, tylko formują. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz niech Pan Bóg będzie uwielbiony w Was i przez Was. I zapraszam, dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wspierają to dzieło. Bóg zapłać.
No bardzo serdecznie dziękujemy.
My dziękujemy, kochanie. Dziękuję, ja tam. Ja nic, człowiek, chociaż, ale dziękuję Panu Bogu, że mogę to widzieć. Byliśmy dzisiaj w Kaliszu. Co za przepiękne spotkanie. Tacy cudowni ludzie. Ile dobra jest w Polsce, prawda? I cieszmy się tym. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z ojcem dyrektorem Radia Maryja i założycielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Tadeuszem Rydzykiem. Drodzy Państwo, czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie w rozmowach niedokończonych. One jak zwykle pozostają niedokończone. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania na temat studiów w naszej uczelni, już jutro od godziny 9 będzie czynny telefon w uczelni. Zachęcamy do telefonowania 056 610 7200 lub 056 610 71 20 056 610 71 20. Bardzo serdecznie dziękujemy też pani Ani, która dzisiaj dyżurowała przy naszej infolinii. Była ona czynna przez cały czas trwania audycji i wszystkich zainteresowanych zapraszamy także na strony internetowe naszej uczelni www.wsksim.edu.pl.